Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Dobry wieczór. Dziś 14 lutego, dzień, który zwykle skłania do mówienia o uczuciach. I my spróbujemy spojrzeć na nie troszeczkę szerzej. Przez pasję, wybór drogi, wierność temu, co ważne i relacje, które rodzą się między człowiekiem a światem. Bo przecież są takie historie, które nie potrzebują wielkich deklaracji. Wystarczy czasami droga, krajobraz albo jedno miejsce, do którego wciąż się wraca. Na początek opowieść, w której rzeka jest osią świata, a spotkania, rozmowy i pamięć splatają się w jedną historię miejsca. Za chwileczkę opowiem o książce, która pokazuje, że przywiązanie do krajobrazu bywa równie silne jak więź z drugim człowiekiem i że czasem właśnie ono prowadzi do najważniejszych spotkań.
Ciekawi świata.
Przede mną książka Znad Czarnej Hańczy, opowieści o staroobrzędowcach, ruskich baniach, starowierskich wsiach, drewnianych domach i bobrach Piotra Malczewskiego z wydawnictwa Paśny Buriat. I tutaj wszystko zaczyna się i kończy nad rzeką. Czarna Hańcza nie jest tu tylko tłem, jest osią opowieści, cichą przewodniczką po miejscach, ludziach i historiach Suwalszczyzny. Bez niej nie byłoby spotkań, rozmów, przygód, ani fotografii. Nie byłoby domu autora, jego twórczości, galerii zdjęć, ani Muzeum Mongolii w Budzie Ruskiej. To właśnie rzeka łączy wszystkie wątki tej książki, prowadząc czytelnika przez krajobraz i pamięć, i też codzienność pogranicza. Jednym z najważniejszych miejsc tej opowieści jest Buda Ruska. Niewielka wieś położona w północno-wschodniej Polsce nad Czarną Hańczą. Dawniej zwana była jako Budzisko Moskale i Budzisko Porzecze. Powstała przed rokiem 1784. Początkowo wieś liczyła zaledwie 9 gospodarstw, a jej nazwa być może wywodzi się od bani. Bania, czyli łaźnia, zajmuje w tej książce miejsce szczególne. Autor przypomina, że staroobrzędowcy często najpierw stawiali banie, zanim zbudowali dom. I to w niej mieszkali, modlili się oraz oczyszczali ciało i ducha. W baniach, jak głosi tradycja, mieszkają duchy, banniki, a dym, para i cisza tworzą przestrzeń niemal rytualną. Książka Piotra Malczewskiego Znad Czarnej Hańczy zaprasza do uważnego słuchania i patrzenia, do zanurzenia się w opowieści, które płyną wolno, jak Czarna Hańcza. Przypominam, Znad Czarnej Hańczy, opowieści o staroobrzędowcach, ruskich baniach, starowierskich wsiach, drewnianych domach i bobrach Piotra Malczewskiego. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Paśny Buriat. Gorąco polecam.
Tysiące zakrętów przemierzasz po drodze, pośród trzcin zielonych, jezior niebieskich. I chociaż każde z nich chce być tylko jedynym twoim, ty ciągle płyniesz piękna, płyniesz wolna. Płyń, 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 Czarna Hańczo, znów za rok tutaj przyjadę, znowu będziesz moją rzeką, znowu będziesz mnie prowadzić. Płyń, 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 Czarna Hańczo, znów za rok tutaj przyjadę, znowu będziesz moją rzeką, znowu będziesz mnie prowadzić. Matka, księżyc blaskiem oświetla twoją drogę przejrzystym światłem, wiatr wieczornej ciszy do snu cię układa. Płyń, 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 Czarna Hańczo, znów za rok tutaj przyjdzie. przyjadę, znowu będziesz moją rzeką, znowu będziesz mnie prowadzić. Płyń, 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 czarna hańczo, znów za rok tutaj przyjadę, znowu będziesz moją rzeką, znowu będziesz mnie prowadzić. Gdy wszystko do snu się już układasz, szmerem swoim bajki mi opowiesz, pozwolisz dotrwać do rana. Płyń, 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 czarna hańczo, znów za rok tutaj przyjadę, znowu będziesz moją rzeką, znowu będziesz mnie prowadzić. Płyń, 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 czarna hańczo, znów za rok tutaj przyjadę, znowu będziesz moją rzeką, znowu będziesz mnie prowadzić.
Ciekawych świata teraz historia pasji, która zaczyna się od pierwszego kroku, a później zamienia się w drogę niemal bez końca. Bieganie to jego życie. Łukasz Wróbel z Leszna jest ultramaratończykiem, który należy do światowej czołówki zawodników w biegach ekstremalnych. Jak narodziła się pasja, jak można biec prawie 5 dni bez normalnego snu, pytał Bartłomiej Klubś.
Jak się to wszystko zaczęło? Jak zaczęła się ta pasja do biegania, takiego ekstremalnego biegania?
Moja przygoda z bieganiem zaczęła się trochę przewrotnie, ponieważ na początku wspinałem się i chciałem mieć trochę lepszą wydolność na podejściach w górach. No i wiedziałem, że taka aktywność jak bieganie na pewno poprawia zdrowie i zacząłem biegać sam. Okazało się, że to bieganie w miarę mi wychodzi. Bardzo szybko z 10,5 maratonu przeszedłem do maratonu i pierwszy maraton pobiegłem poniżej 3 godzin bez jakiegoś specjalnego treningu i okazało się, że moje ciało jest odpowiednie do tego, żeby biegać szybko. I miałem taki okres, kiedy biegałem na asfalcie i starałem się biegać coraz szybciej. W maratonie najszybciej biegłem 2:38:12 w Poznaniu. No a później moja, jednocześnie taka była moja droga, że rozpocząłem jakby przygodę też z biegami dłuższymi, biegami ultra.
Jesteś rekordzistą świata w backyardzie. To takie zawody polegające na pokonaniu jak największej liczby pętli. Przebiegłeś 777 kilometrów w 116 godzin. Jak to wyglądało mentalnie podczas tych prawie 5 dni biegu? Jak radziłeś sobie z tym brakiem snu, bólem, zmęczeniem?
Tak, jest to duże wyzwanie. Formuła backyard, która polega na przebiegnięciu pętli o długości niecałe 7 kilometrów, jest czymś niesamowitym, ponieważ to jest sport dla każdego. Każdy jest w stanie, praktycznie każdy, przebiec taką pętlę, czyli 7 kilometrów i każdy może się sprawdzić, ile jest w stanie razy tą pętlę pokonać, czyli ile razy jest w stanie pokonać siebie. Ja też chciałem się sprawdzić w backyardzie i mój pierwszy start to wygrana w Mistrzostwach Polski. Potem chciałem zobaczyć, jak to wygląda w Europie i wygrałem w Anglii. Bardzo duży bieg, który znowu pozwolił mi do tego, że dostałem kwalifikacje na indywidualne Mistrzostwa Świata, a gdzieś po drodze jeszcze byłem właśnie w Belgii, gdzie miałem szansę na zrobienie dużego wyniku. No i udało się wtedy ustanowić nowy rekord świata, czyli to 116 godzin. Jest to bardzo trudne wyzwanie pod kątem takim mentalnym, ponieważ fizycznie, pozornie my jesteśmy naprawdę w stanie biegać bardzo długo albo robić coś bardzo długo. Musimy tylko wiedzieć, jak się szybko regenerować. Natomiast nasza głowa potrzebuje nieustannie odpoczynku i to jest bardzo, bardzo trudne. Te 116 godzin, brakowało tylko 4 godziny do zamknięcia 5 doby, a więc głowa naprawdę miała co robić.
Sen to taki największy wróg ultramaratończyka?
Tak, ale bym powiedział brak snu, ponieważ sen jest jego sprzymierzeńcem i trzeba wiedzieć, jak dokładnie, jak się bardzo szybko regenerować. Ja robię to w ten sposób, że w backyardzie staram się każdą wolną przerwę wykorzystać na chociaż minutową drzemkę. Można to zrobić, można odpocząć chociaż momencik i ruszyć dalej. I podobnie w biegu 48-godzinnym też warto robić krótkie drzemki albo krótkie, takie dosłownie 5-minutowe zamknięcie oczu, co bardzo dużo pomaga.
Czy podczas tych biegów często zdarzają się takie momenty zwątpienia? Jak się motywujesz? Czy masz jakieś takie właśnie techniki mentalne?
No tak, oczywiście jesteśmy tylko ludźmi. Ja też jestem zwykłym człowiekiem, nie jestem żadnym terminatorem, chociaż czasami takie jakieś określenia słyszę o sobie. Czy potrzebujemy motywacji? Ja uważam, że potrzebujemy reguły i treningu. Nie musimy się dodatkowo bodźcować, a chociaż niektórym to pomaga. Najważniejsze jest to, żeby robić coś regularnie, mieć jakiś plan na siebie, mieć wizję też, czy startu, czy danego biegu, wizualizować go. Ja robię w ten sposób na długim biegu, że staram się dzielić go na mniejsze części. Nie myślę nigdy o kilometrach, które przebiegłem, albo ile jeszcze jest przede mną. Staram się wizualizować sobie różne rzeczy, myśleć sobie o fajnych rzeczach. Po prostu można powiedzieć odpływać gdzieś myślami i to bardzo pomaga i to przenosi nas zupełnie w inne miejsca i często jest tak, że jak biegamy po tej samej pętli, to ona po kilku godzinach wydaje się zupełnie inna. Do tego stopnia, że po kilku dniach wydaje nam się, że biegamy w górach, a biegaliśmy po asfaltowej pętli.
Czy bieganie zmieniło ciebie jako człowieka?
Zdecydowanie tak. Myślę, że każdy sport jednak porządkuje trochę i wymaga pewnej zmiany podejścia i uporządkowania pewnych rzeczy, rezygnacji z rzeczy niepotrzebnych i skupieniu się na jakichś celach. Natomiast mnie bardzo bieganie zmieniło, ponieważ stałem się innym człowiekiem. Zupełnie inaczej patrzę na świat teraz niż jak patrzyłem kiedyś. Nawet z perspektywy wydaje mi się, że wiele rzeczy mógłbym zrobić inaczej. Nie żałuję nic, natomiast żal mi niektórych sytuacji niewykorzystanych albo sytuacji, w których po prostu marnowałem ten czas. Natomiast chcę żyć pełną piersią i jakby łapać życie całymi garściami i tego Państwu też życzę. Róbcie to, co lubicie, to, co kochacie. No po prostu życie mamy tylko jedno i musimy je wykorzystać w 100%.
Robimy krótką przerwę, za kilka minut wrócimy do tej rozmowy, bo w historii ultramaratończyka nie chodzi wyłącznie o wynik i dystans, ale także o sens drogi i o to, co z niej zostaje, gdy bieg się kończy.
Chcemy zostawić po sobie swój ślad. Każdy z nas ma swój świat. To jest mój, twój czas. Jesteś tu, to daj znać.
Dzisiaj tu jest moje miejsce. Biegnę, rytm nadaje serce. Jeszcze mogę dać siebie więcej. Mogę dać siebie więcej. To jest mój i twój czas. Każdy z nas ma swój świat. Chcemy zostawić po sobie swój ślad.
Krok po kroku, rok po roku, w końcu jesteś gotów złamać opór czas. Na wyjście z bloków, iskra w oku, w pięści, dłonie, wszystko gotowe. Misja w głowie, wystrzał, ogień. Dzisiaj robota będzie ciężka, ale masz apetyt na ten smak zwycięstwa. Walcz o wymarzony smak zwycięstwa. Tak, dajesz sobie znak pierwszeństwa. Czy to Bóg zechciał, czy to łódź szczęścia. Czujesz głód w sercu, czujesz luz w mięśniach. Czujesz siłę z wnętrza, pęd powietrza. Ból przeminie, chwała będzie wieczna. Dzisiaj iskra, jutro płomień. Moja wizja, w sercu ogień. Jeszcze tylko końcówka, 300, 200. Stówka i życiówka.
Dzisiaj tu jest moje miejsce. Biegnę, rytm nadaje serce. Jeszcze mogę dać siebie więcej. Mogę dać siebie więcej. To jest mój i twój czas. Każdy z nas ma swój świat. Chcemy zostawić po sobie swój ślad.
Jeszcze wczoraj nie dawali ci szans. Jeszcze wczoraj byłeś całkiem sam. Start, publika wpada w szał. Walcz, masz tylko jeden strzał. Znajdź w sobie hard ducha. Daj wszystko z serducha. Negatywne myśli, uczucia odrzucaj. Poczuj pewność, której nic nie zakłóca. Nawet gdy powietrze pali płuca. Patrzę zawsze na tę jasną stronę. Nic nie jest stracone, póki wszystko nie jest skończone. Nie szukaj wymówek, szukaj życiówek. Każdy dzień wystawia nas na próbę. Dzisiaj iskra, jutro płomień. Moja wizja, w sercu ogień. Jeszcze tylko końcówka, 300, 200, stówka, życiówka.
Dzisiaj
Dzisiaj tu jest moje miejsce. Biegnę, rytm nadaje serce. Jeszcze mogę dać siebie więcej. Mogę dać siebie więcej. To jest mój i twój czas. Każdy z nas ma swój świat. Chcemy zostawić po sobie swój ślad.
Biega, zwiedza świat, a także działa w szczytnym celu. Wracamy do rozmowy z leszczyńskim ultramaratończykiem Łukaszem Wróblem, z którym spotkał się Bartłomiej Klubś.
Dzięki tym wszystkim zawodom zwiedziłeś kawał świata, ale zdecydowanie nie z perspektywy leżaka. Jak wygląda właśnie poznawanie innych krajów z poziomu asfaltu, trailu, a nie hotelu i przewodnika?
Nigdy nie byłem na wakacjach takich stricte leżących wakacjach, czy jakiś only inclusive. To nie jest dla mnie, nie czułbym się komfortowo. Nawet gdy jeździłem gdzieś turystycznie, to jeździłem bez przewodnika. Sam byłem sobie przewodnikiem lub korzystałem z rad moich przyjaciół, którzy już tam wcześniej byli. Udało mi się być w wielu miejscach, w których nigdy bym nie był, gdybym nie biegał, lub nigdy bym nie był, gdyby nie zawody, które tam się odbywały. Uważam, że to jest świetne. I takim jeszcze dodatkowym czynnikiem, który jest bardzo na plus, jeśli chodzi o bieganie, poznajemy mnóstwo nowych ludzi i bardzo pozytywnych. Zawiązujemy nowe przyjaźnie, robią się z tego jakieś nowe okoliczności, o których nie spodziewalibyśmy się wcześniej, że mogą się wydarzyć, a to się później dzieje. No mam mnóstwo takich przykładów. No i kilka kontynentów udało mi się zwiedzić. Do niektórych wracam, bo są naprawdę wyjątkowe. No i niektóre szczerze też mogę polecić.
Który kraj najbardziej cię zaskoczył, ale tak życiowo, nie sportowo?
Myślę, że w ogóle Azja jest zupełnie wyjątkowa i nie można jej porównać w ogóle z niczym innym, ani z Europą, ani z Ameryką. Tajwan jest niesamowity, wspaniali ludzie, niesamowita kultura, wiele tam kultur się oczywiście zderzyło, i chińska, i japońska, i europejska. Ale też jedzenie. Ja jestem fanem jedzenia, fanem wegetarianizmu. Jest niesamowite jedzenie, a więc polecam różne nieoczywiste kierunki.
Pamiętasz takie zawody, gdzie były tak trudne, naturalne warunki, że powiedziałeś sobie, kurczę, chyba nie dam rady?
No właśnie, w zeszłym roku na Tajwanie, gdzie biegłem bieg 800 wojowników na dystansie ponad 100 kilometrów, gdzie temperatura z każdą godziną stawała się bardzo, bardzo wysoka i wilgotność tam jest taka czasami nie do zniesienia. No i pod koniec biegu było 30 stopni. Ja myślę, że mogłem już mieć udar i dotarcie do mety było dużym wyzwaniem.
444 to tytuł filmu, którego jesteś bohaterem. Pokazy takie kinowe odbyły się już w Wielkopolsce i nie tylko. Jakie to uczucie, kiedy twoja historia trafia na ekran i może też inspirować innych?
Tak, film 444 w reżyserii Krzysztofa Jagiełki jest już dostępny w wybranych kinach. Najbliższy pokaz odbędzie się 19 lutego w kinie Rialto w Poznaniu, na który zapraszamy. Film to nie jest stricte opowieść o bieganiu. To jest opowieść o życiu, o przyjaźni, o wsparciu, o ogromnej stracie i radzeniu sobie z przeciwnościami. Nie takimi przeciwnościami jak spotykam je na biegu, poważnymi, trudnymi wyborami i myślę, że jest to opowieść inspirująca. Nie ma zbyt wiele tego typu filmów i myślę, że Krzysztofowi, czyli reżyserowi, udało się uchwycić to, czego nie wiedzą nawet rodziny osób, które biegają, co się z nami dzieje i gdzie my podążamy i dlaczego.
444, tytuł taki, ponieważ tyle liczy główny szlak sudecki.
Tak, dokładnie jest to długość głównego szlaku sudeckiego, drugiego co do długości szlaku pieszego w Polsce. W 2024, czyli ta oś, w której jest ten film, udało się ustanowić rekord tej trasy. No jest to niesamowity szlak, bardzo piękny, chociaż trudny, górski.
Jak się czułeś, oglądając po raz pierwszy ten film na dużym ekranie?
No, było to ciekawe, dlatego że oczywiście po pierwsze, no większość obrazu i tak ja nie widziałem wcześniej, ponieważ biegając w ogóle nie wiem, co się dzieje dookoła mnie. Ja nie byłem nawet świadomy, co robią moi supporterzy, ponieważ muszę tutaj zaznaczyć, że praca nad filmem to jedno, natomiast osoby, które mnie wspierały, to było około 20 osób, które były tam na trasie tutaj z przeróżnych osób i tutaj z regionu leszczyńskiego i z Wielkopolski i z Dolnego Śląska. Ludzie, którzy po prostu przyjeżdżali, biegli razem ze mną chociaż parę kilometrów. No i druga sprawa jest taka, że no nie przywykłem też do tego, żeby widzieć siebie, żeby widzieć tą historię. Musiałem jeszcze raz ją tak naprawdę przeżyć. I myślę, że jeszcze bardziej do mnie to wszystko dotarło, po co ja to robię.
No właśnie, też to wszystko w szczytnym celu.
No tak. Film był opowieścią o tym, co my robimy, natomiast główny szlak sudecki, ten projekt, który realizowałem, miał dwa cele. Cel sportowy, ale ważniejszy cel charytatywny, czyli zbiórka pieniędzy na Fundację na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową, która działa przy przylądku Dobrej Nadziei we Wrocławiu. Dla nas to jest niesłychanie ważne, żeby ludzi uświadamiać, ale też oczywiście no, zbierać pieniądze na fundację i żeby dzieciom móc pomóc. I część dochodu z filmu też jest przeznaczana na fundację. Myślę, że te działania wokół fundacji się nie skończą. Mamy już zapowiedziane nowe rzeczy, także działamy.
Piękna opowieść o ruchu, który ma sens nie tylko dla samego biegnącego. Naszym gościem był Łukasz Wróbel, z którym spotkał się Bartłomiej Klubś. A skoro już jesteśmy w drodze, to pora zmienić tempo i środek transportu. Za chwileczkę wybierzemy się do Ameryki Południowej. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. Nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you. Missing you. Where else can I go? Where else can I go? Chasing you. Chasing you. Memories turn to dust. Please don't bury us. I got you. I got you.
If I lose myself, I lose it all.
If I lose myself, I lose it all.
Moi drodzy, pora teraz przenieść się na trasę trwającej już od kilku miesięcy wyprawy rowerowej pod nazwą Dzienniki Rowerowe Ameryka Południowa. W podzielonej na kilkanaście etapów egzotycznej wyprawie w Ameryce Południowej biorą udział podróżnicy, którzy nawiązują do postaci przedwojennego podróżnika i reportera Kazika Nowaka. Wśród uczestników siódmego etapu wyprawy byli m.in. Ewa Szymkowska-Nowak i jej 9-letni syn Mieszko, z którymi rozmawiał Marek Wolski.
Na początek powiedzcie, ile kilometrów liczył wasz etap, skąd, dokąd prowadził i dlaczego wzięliście udział w dziennikach rowerowych.
Etap siódmy dzienników rowerowych przez Amerykę Południową pokonał 834 km. Z Los Angeles w Chile przez Andy do Mendozy w Argentynie.
15 lat temu brałam udział w sztafecie rowerowej Śladami Kazimierza Nowaka, która była również organizowana przez Stowarzyszenie Afryka Nowaka, tak jak dzienniki rowerowe. Jest to więc swego rodzaju kontynuacja, tym razem przez Amerykę Południową, przez którą to Kazimierz Nowak planował przejechać na rowerze, no ale nie zdążył. Tym razem mogłam już zabrać mojego syna Mieszka, lat 9, aby mógł być częścią tak dużego przedsięwzięcia.
Jak zmienia się wasza relacja, kiedy jesteście już daleko w drodze, z dala od domu, od obowiązków codziennych, rytuałów? Jak dzielicie obowiązki na trasie?
Podróżując z dzieckiem, czuję zdecydowanie większą odpowiedzialność w czasie podróży za jego bezpieczeństwo i komfort. Zależy mi, żeby Mieszko miał cudowne wspomnienia z wyprawy rowerowej. Wszelkie działania, jak postoje, rytm pedałowania, dostosowuję do niego. Podróż oczywiście jest wiele obowiązków, na przykład codzienne pranie, ubrań, zadbanie o wodę do picia, przyrządzanie posiłków, rozbicie i złożenie namiotu i tym podobne. Dzielimy je między sobą. Na przykład Mieszko jest zawsze odpowiedzialny za wodę, którą musi uzupełnić w bidonach, kłaku. Ja na przykład za odpowiednie spakowanie sakw. Myślę, że sporo go odciążam, bo też chcę, żeby miał więcej czasu na odpoczynek. Mam wrażenie, że w domu chyba jednak więcej od niego wymagam.
Czy była taka sytuacja na trasie, w której to Mieszko dodawał energii mamie, a nie odwrotnie?
W pewnym momencie jeszcze w Chile mama dostała bardzo silnego bólu kręgosłupa. Nie była w stanie chodzić bez bólu. Wzięła leki i było lepiej, ale ja wtedy jej bardzo pomogłem, bo zabrałem jej część ciężkich bagaży, to mamie na pewno pomogło jechać dalej na rowerze.
Co było dla was najtrudniejsze jako duet mama-syn podczas jazdy rowerowej w Patagonii, a co okazało się największą radością?
Byliśmy w grupie ośmioosobowej, co samo w sobie było już wyzwaniem. Nasz duet, czyli ja i Mieszko, mamy swój własny wypracowany rytm na wyprawach rowerowych. Na przykład wstajemy bardzo wcześnie, już o 5 rano, przed 6 bez śniadania. Jesteśmy już w drodze, tak aby uciec przed upałem. Nie jemy obiadu w ciągu dnia, tylko jakieś przekąski, a obiad dopiero po dotarciu do celu, gdy upewniamy się, że mamy już miejsce do spania. Noclegi też organizujemy na bieżąco, trasę dostosowujemy też na bieżąco, także nie planujemy aż tak dokładnie i uwielbiamy spać razem pod namiotem. Największą radością jest chyba wspólny wieczór, kiedy już dotrzemy do celu i przytulaski, najchętniej właśnie w naszym malutkim namiociku.
Czy macie może jakiś własny rytuał, powiedzenie, a może gest, który pomaga wam utrzymać dobry humor i odpowiednie tempo na trasie? Czy były też może jakieś kryzysy i jak na nie reagowaliście?
W trudnych momentach Mieszko od razu się do mnie przytula, rozkłada szeroko ręce, i się ściskamy. Myślę, że to nam bardzo pomaga. Mamy takie poczucie, że w tym wszystkim, w jakiejś tam trudnej sytuacji jesteśmy rzeczywiście razem i czujemy wzajemną siłę.
Mamy swój rytuał ubrania się za ręce podczas jazdy na rowerze. Wtedy pojawiają się zawsze uśmiechy na naszych mordkach. Mamy też powiedzonko: cześć małpeczko, cześć słoniku, i po kolei lecą następne zwierzątka.
Co najbardziej zaskoczyło was w sobie nawzajem podczas tej egzotycznej wyprawy? wytrzymałość, charakter, a może sposób, w jaki każdy z Was radził sobie ze zmęczeniem?
Mamy za sobą już kilka wypraw rowerowych i doskonale wyczuwamy, kto czego potrzebuje w danym momencie. Wiem, że jeżeli Mieszko mówi, że jest zmęczony, to nie będę go nadmiernie cisnąć. Muszę dać mu czas na regenerację. I potem jedziemy dalej bez problemu. Mnie zaskoczyło, jak świetnie Mieszko radził sobie na podjazdach.
Nawet bardzo stromych. Lubię takie wyzwania. Jazda po płaskim terenie nas nudzi. Oboje lubimy słuchać muzyki podczas jazdy, a ja lubię słuchać też książek, a szczególnie Harry'ego Pottera.
Na koniec, jak myślicie, co z tej dalekiej podróży zostanie z Wami na dłużej jako wspólne wspomnienie z Ameryki Południowej?
Podjazdy i zjazd z And, 75 kilometrów, tam było przepięknie.
Takie przestrzenie i góry, po prostu bajka.
Uczestników reporterskiej sztafety rowerowej Dzienniki Rowerowe Ameryka Południowa można śledzić na stronie dziennikirowerowe.pl. Przypominamy, wyprawa rozpoczęła się w październiku minionego roku i potrwa do początku roku 2027. Jej patronem medialnym jest m.in. Radio Poznań. Materiał przygotował Marek Wolski.
Ciekawi świata.
Abracé la vida cuando la tenía. Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día. Que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué. Me dediqué a perderte.
Zostajemy teraz w Poznaniu, ale znów pojawi się motyw czuwania, odpowiedzialności i dźwięku, który od wieków porządkuje miejski rytm. Już za chwileczkę w programie materiał o pracy trębacza i o tym, jak zmieniała się rola hejnału.
Ciekawi świata.
Niegdyś hejnalista był strażnikiem wieży, który alarmował o niepokojących sytuacjach. Później grał rzadziej, bo tylko w niedzielę i święta. A teraz codziennie, o godzinie 12 i 15 na balkonie poznańskiego ratusza. O pracy trębacza opowiadał Tomasz Kubiak podczas spotkania z Gosią Michalską.
Najważniejsze pytanie, jak zostać trębaczem hejnalistą?
Jeżeli chodzi o mnie, przyjąłem pałeczkę po moim ojcu, który był trębaczem od 91 roku i kiedy już przeszedł na emeryturę, podjąłem się tego zadania. Wcześniej zdarzało mi się zastępować tatę, ponieważ sam uczyłem się gry na trąbce w szkole muzycznej i tak po prostu naturalnie to przeszło na mnie. Też miałem możliwości, jeżeli chodzi o czas i połączyć wszystkie swoje obowiązki właśnie z tym zadaniem grania na wieży ratuszowej.
A o co chodzi z tym czasem? Ile wcześniej musi się pan zjawić na miejscu? Ile może później zostać?
Tak standardowo pojawiam się w ratuszu tak 20 minut przed czasem, bo też wejście na górę zajmuje kilka minut, jeżeli ma się już lepszą kondycję. Co prawda schodów nie liczyłem, myślę, że ponad 100 się uzbiera. U góry trzeba się rozegrać, bo trąbka jest instrumentem, który wymaga też rozegrania kilkuminutowego chociaż, żeby później jak najlepiej zagrać hejnał. Później odgrywam hejnał, kilka minut jestem na dole i myślę, że tak wszystko w pół godziny się zamknę.
Jak to jest patrzeć na wszystkich z góry, którzy cieszą się, czekają na te koziołki? Jaż w końcu wybrzmi też hejnał oczywiście.
No jest to na pewno ciekawe, niespotykane doświadczenie. Widać z góry naprawdę, jaki ogrom ludzi czasem przychodzi, szczególnie weekendy, święta.
Nie ma wyjątków, rozumiem, jeżeli chodzi o pracę hejnalisty.
Tak, hejnalista ma, że tak powiem, dyżur przez 365 dni w roku. I to też są wszystkie święta, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Nowy Rok i tak naprawdę codziennie.
Czy jest w ogóle szansa, żeby był zmiennik, czy to zawsze jest jedna osoba na kartach historii Poznania?
Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, no to też mam zaufanych ludzi, którzy na przykład jak jestem chory lub muszę wyjechać gdzieś pilnie, czy wyjechać na urlop, no to znajdzie się ktoś, kto może mnie zastąpić.
Co nietuzinkowego spotkało pana kiedykolwiek, kiedy akurat hejnał miał wybrzmiewać?
No tak, najgorzej, jeżeli pogoda nie dopisuje, ponieważ wychodzę na zewnątrz, na balkon, więc raz mi się zdarzyło po prostu nie zagrać na jednym narożniku z tego względu właśnie, że była taka mocna wichura, że nawet bym nie mógł ustać, ponieważ hejnał jest grany na cztery strony świata, a wtedy wyjątkowo musiał być na trzy strony. Tak, w skrócie hejnalista gra hejnał z czterech narożników wieży ratuszowej na wszystkie cztery strony, stąd właśnie powiedzenie cztery strony świata.
Może już personalnie, co najbardziej lubi pan w swojej pracy?
Tą świadomość, że mogę przedłużyć tą tradycję, która już sięga XV wieku, tak naprawdę, jeżeli chodzi o wygrywanie hejnału. Też fajnie, że mogę urozmaicić ten czas, kiedy wychodzą koziołki. Często ludzie nie wiedzą nawet, że jest grany hejnał w Poznaniu, więc to jest dla nich miłe zaskoczenie. Sprawia mi też satysfakcję, jak ludzie się cieszą, machają z dołu, mogę im odmachać z góry.
Z Tomaszem Kubiakiem rozmawiała Gosia Michalska. A za momencik spotkanie z człowiekiem pełnym energii i ciekawości świata. Naukowcem, który potrafi łączyć zawodową drogę z autentyczną pasją poznawania innych kultur. Naszym gościem będzie profesor Rafał Dymczyk.
Погледнат пак над мен. Не, не. толкова любов в мен. Има смисъл още да остана и намирам воля всеки ден.
Wysportowany, pełen energii i ciekawy świata, a od tygodnia konsul honorowy Republiki Bułgarii w Poznaniu. Profesor Rafał Dymczyk mówi nam dziś o swojej pasji, a żeby było mu łatwiej, rozmawia z nim Grażyna Wrońska.
Czy zawsze pana świat interesował? A jeżeli tak, to czy pamięta pan od kiedy?
Bardzo trudne pytanie, bo myślę, że interesował mnie od zawsze, tylko zmieniały się i chyba zmieniają się do teraz moje zainteresowania. Konkretne kraje, konkretne rejony, bo tych przybywa.
A to pierwsze zetknięcie ze światem?
Oj, na pewno było to ograniczone do tych tak zwanych demoludów, bo my kiedyś gdzieś indziej nie mogliśmy wyjeżdżać i niestety, powiem, niestety nie była to Bułgaria, bo to było dane zobaczyć mi dopiero później.
To do Bułgarii za chwilę wrócimy, natomiast chciałam zapytać, jakie kraje pan zdążył, jakie strony świata zobaczyć, zwiedzić, pokazać innym?
Muszę przyznać się, że brakuje mi ostatniego kontynentu, kontynentu lodowego, dlatego że na pozostałych udało mi się być. 11 lat temu, gdy miałem 40 lat, podliczyłem kraje, które wtedy udało mi się odwiedzić i tych krajów było 80. I tak sobie wytyczyłem taki nieskromny cel, że do 50 chciałbym ich odwiedzić 100.
I co?
I wszystko szło zgodnie z planem do momentu, aż wybuchła pandemia, bo wtedy okazało się, że chyba nie dam rady. Ale proszę uwierzyć, że poprzekładawszy wiele wyjazdów, realizując już po zakończeniu pandemii, rzutem na taśmę. Ja jestem z maja, a w styczniu tego roku, gdy obchodziłem 50. urodziny, odwiedziłem swój 100. kraj. W tej chwili tych krajów na liczniku posiadam już 105.
No to gratulacje, ale teraz muszę zapytać, jak pan to wszystko godzi z pracą naukową, z pracą ze studentami? Jest pan profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza?
I dodatkowo godzę to jeszcze z prowadzeniem biura turystycznego, które mam okazję prowadzić. Powiem szczerze, że dla mnie nie tylko nie jest to przeszkodą, ale chyba udaje mi łączyć się wyjazdy związane z różnymi środowiskami, bo oprócz wyjazdów, które realizuję dla studentów i pracowników na uniwersytecie, organizuję wyjazdy dla studentów i plus do tego są wyjazdy z rodziną.
No to chyba doba ma 48 co najmniej godzin.
No nieraz chyba tak jest.
Ale ja chcę zapytać o tę największą miłość, o miłość do Bułgarii. Jak się zaczęła?
Zaczęła się bardzo nietypowo, bo nie wiem, czy to od razu była miłość. Rozpocząłem studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Instytucie Filologii Słowiańskiej, bułgarystykę. I przyznam, że w tamtym czasie bardziej chyba od studiowania interesowała mnie moja praca dodatkowa. Była to praca nocami dla firmy Casinos Poland, byłem krupierem, później inspektorem. I ten pierwszy rok nie wzbudził we mnie jakiegoś zainteresowania, ale na szczęście razem z jednym z kolegów zdecydowaliśmy się na całe lato wyjechać do Bułgarii. I w momencie, gdy zacząłem odkrywać tą Bułgarię samemu, a nie tylko słuchać na zajęciach o tym, nie tylko czytać książki, to coś zaiskrzyło. I to zaiskrzyło tak, że wiedziałem, że jest to moje miejsce na ziemi.
A czy ktoś panu pomógł wejść głębiej w te bułgarskie różne sprawy? No nie tylko krajobrazowe, nie tylko takie, które interesują turystów, ale również naukowe?
Miałem szczęście, że na mojej drodze stanęło wielu profesorów u naszego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, jak choćby profesor Mariola, ówczesna Walczak, później Walczak Mikołajczakowa, czy profesor Naumow, jeden z dwóch najlepszych obecnie slawistów na świecie, ale oprócz nich również spotykałem na swojej drodze wielu Bułgarów. I to Bułgarów takich, którzy naprawdę z pasją opowiadali o swoim kraju, jak choćby nasz wieloletni nauczyciel języka bułgarskiego, profesor Nikola Topuzow. To on pokazał nam, że ten kraj naprawdę jest piękny i można się w nim zakochać.
Do tej rozmowy jeszcze wrócimy, bo przed nami piękna opowieść o kraju, który można nie tylko odwiedzić, ale naprawdę poznać i polubić.
Vaše selo dor tri ora, prvo joro mori Petrunki, prvo joro Petrunkino, Petrunčica mori jorovo, Petrunčica jorovo. Sperčim kosi kitkaro, snoze sih mori čehlika, snoze sih čehlika.
Ciekawych świata, ciąg dalszej historii o odkrywaniu świata, tym razem skupionej na jednym miejscu, czyli Bułgarii, widzianej nie przez pryzmat folderów, ale osobistych doświadczeń i relacji. Gościem Grażyny Wrońskiej jest profesor Rafał Dymczyk, konsul honorowy Republiki Bułgarii w Poznaniu.
Polacy kiedyś, wiele lat temu, wyjeżdżali do Złotych Piasków i bardzo sobie chwalili morze, słońce. Ale teraz wachlarz zainteresowań również zwykłych turystów poszerzył się znacznie.
Tych możliwości jest dużo więcej, chociaż te wspomniane przez panią redaktor Złote Piaski są cały czas obecne w moim życiu. Niedalej jak w czerwcu ubiegłego roku zebrałem grupę ponad 40 znajomych i gdzie pojechaliśmy na tydzień, na wakacje, polecieliśmy, bo były loty z Poznania właśnie do wspomnianych Złotych Piasków. Ale proszę uwierzyć, że ci sami znajomi, część z nich przynajmniej, miała okazję ze mną zwiedzać te mniej popularne turystycznie regiony Bułgarii, jak piękne Rodopy, jak europejska stolica kultury roku 2019, czyli Płowdiw, jak piękne góry Balkan, czyli Stara Płanina. I wszyscy oni uznali, że Bułgaria ma dużo więcej do zaoferowania niż tylko jedynie kurorty turystyczne nad morzem.
Zatrzymajmy się na chwilę przy Płowdiwie, bo przez wiele lat wiadomo było, że Płowdiw jest miastem bliźniaczym, czy zaprzyjaźnionym z naszym Poznaniem. I w związku z tym, no serce chyba szczególnie tam mocno bije, gdy się wkracza do tego miasta.
To miasto dla każdego bułgarysty z Poznania jest miejscem szczególnym. To właśnie z Uniwersytetem z Płowdiwu mieliśmy od zawsze największą i taką najbardziej aktywną relację. Dla mnie, jako dla poznaniaka, osoby wychowanej w tym mieście, to jest to miasto, które było jednym z pierwszych miast partnerskich, o których my słyszeliśmy. I powiem szczerze, serce mi kraje się w momencie, gdy słyszę, że ta współpraca w tej chwili jest martwa. Mam nadzieję, że uda się ją przywrócić, a powiem, że pewne kroki w tym kierunku podjęliśmy i naprawdę liczę, że tak jak było to w latach 80., gdy ta wymiana naprawdę była intensywna, to jesteśmy w stanie wrócić do tej współpracy, bo myślę, że ona wiele przyniesie nie tylko Bułgarom, ale również Poznaniowi. No, kontakt z Europejską Stolicą Kultury sprzed 7 lat, myślę, że naprawdę mógłby być bardzo owocny dla naszego miasta.
No, ja jestem pod wrażeniem książki pani profesor Mikołajczakowej Klucze do miasta. I to właśnie Płowdziw jest bohaterem tej książki. Książka jest świetna. Mówi i o przeszłości, i o teraźniejszości, i to pięknie wszystko splata. No to będą chcieli do Płowdziwu pojechać i zobaczyć ruiny starożytnego miasta, teatru.
Ta książka jest genialna chyba z różnych powodów. Dla mnie, dlatego, że ona zainteresuje Płowdziwem osoby, które tego Płowdziwu nie znają. A z drugiej strony, nie dalej jak w grudniu miałem okazję być z moją małżonką, bułgarystką ponownie w Płowdziwie i proszę uwierzyć, że kilka miejsc opisanych w tej książce udało nam się odwiedzić ponownie, ale spojrzeliśmy na nie z zupełnie innej perspektywy dzięki autorce.
A studenci? Jak studenci odbierają Bułgarię? Czy chłoną krajobraz, czy zachwycają się Doliną Róż, czy starymi świątyniami?
Nie zawsze jest im dane odwiedzić te piękne miejsca. Ja jestem na tyle szalonym profesorem, że zabieram tam nie tylko bałkanistów, ale zabieram również na przykład studentów studiów śródziemnomorskich, czyli osoby, które studiują w Instytucie Filologii Klasycznej i pokazać wyrywkowo pewne fragmenty. I na przykład w zeszłym roku mieliśmy ciekawe przeżycie, gdy z grupą 50 paru studentów jechaliśmy do Stambułu. Ja namówiłem ich po drodze na zwiedzanie Sofii i tu było ogromne rozczarowanie. Później pojechaliśmy do naszej bazy uniwersyteckiej, czyli wykopaliska, które mamy koło Swisztow. To jest takie starożytne miasto nowe. Zresztą mieliśmy w zeszłym roku piękną wystawę tu w Poznaniu i tam już wyglądało lepiej, ale czułem pewien niedosyt. Jadąc do Stambułu wymyśliłem, że zatrzymamy się z tymi studentami na 4 godziny w miejscowości Velikotyrnovo. I powiem szczerze, studenci powiedzieli, że rozbiłem bank, bo oni się zakochali w tym mieście. I bardzo dziękowali mi, że byli w stanie zobaczyć taką perełkę architektury, takie miasto z duszą, jak to określili, jakim jest właśnie średniowieczna stolica Bułgarii, czyli Wielkie Tyrnovo, bądź po bułgarsku Velikotyrnovo. Ja z Bułgarią jestem bardzo związany, nawet często mówię, że moją żonę przywiozłem z Bansko, a moja żona wcale nie jest Bułgarką, bo Bansko jest w Bułgarii. My jako studenci pojechaliśmy tam oddzielnie, a wróciliśmy jako para. I dla nas od tego czasu Bułgaria jest naprawdę miejscem szczególnym. Często zabierając kogoś tam, ja staram się pokazać te drogi, którymi udało mi się chodzić, a które niekoniecznie wszyscy znają.
No i teraz okazuje się, że profesor Rafał Dymczyk jest konsulem honorowym Republiki Bułgarii w Poznaniu. Serdeczne gratulacje.
Dziękuję.
Prosimy o dalsze zachęcanie do poznawania świata, a przede wszystkim tej ukochanej Bułgarii.
Obiecuję, że będę to robił, a powiem państwu, że pracujemy w tej chwili wspólnie z ambasador Republiki Bułgarii w Polsce, panią ekscelencją Margaritą Ganewą, nad uruchomieniem połączenia lotniczego z Poznania. I moim marzeniem byłoby to, żeby tym miastem był właśnie Płowdziw.
No to trzymamy kciuki i sądzę, że to się uda.
Bardzo dziękuję.
I na tej opowieści kończymy dzisiejsze wydanie Ciekawych Świata. Profesor Rafał Dymczyk odpowiadał na pytania Grażyny Wrońskiej. Dobrego wieczoru i do usłyszenia.